Jak mądrze i skutecznie pomagać w miejscach konfliktów zbrojnych i kryzysów humanitarnych? O tym porozmawiamy dziś w audycji Bezmiar. Agnieszka Krawiec, dzień dobry. A moim gościem jest Radosław Sterna, kierownik do spraw pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie Caritas Polska, wcześniej szef misji Caritas w Jemenie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek poproszę o wyjaśnienie, co kryje się pod hasłem pomocy humanitarnej.
Pomoc humanitarna ma wiele definicji, ale myślę, że taka najbardziej uniwersalna, która tutaj posłuży jako wstęp do naszej rozmowy, to jest po prostu niesienie pomocy w sytuacjach rozmaitych, w sytuacjach wojennych, w sytuacjach kryzysów związanych z migracją, z jakimiś zjawiskami niespodziewanymi, pogodowymi, jak powodzie, lawiny. W sytuacji, gdy państwo kontrolujące dane terytorium po prostu nie działa albo działa w stopniu niewystarczającym. Wtedy do gry wchodzą organizacje humanitarne, organizacje międzynarodowe i po prostu starają się w miarę swoich możliwości pomagać na miejscu ludności dotkniętej przez dany kryzys czy konflikt.
Pomyślałam o tym, że warto wyjaśnić, na czym polega pomoc humanitarna i jak wyglądają jej kulisy, zwłaszcza teraz, w sytuacji, w której obserwujemy z niepokojem to, co spotkało Nepalczyków w związku z powodzią. Ale przecież tych miejsc, w których wymagana jest pomoc i wsparcie, jest dużo. W niektórych instytucje takie jak Caritas Polska pomagają od lat.
To prawda, jest bardzo wiele konfliktów czy kryzysów, które są zupełnie zapomniane. Ja, będąc byłym szefem misji Caritas w Jemenie, oczywiście zawsze z tego względu wracam do tego Jemenu, w którym od kilkunastu lat trwa już wojna domowa. Taka troszeczkę przygaszona, tląca się bardziej niż ognista, ale jednak trwa, ale nie pamiętamy o tym. I to jest tylko jeden z bardzo wielu krajów, jest Sudan, o którym również mało się mówi, plus bardzo wiele takich na szczeblu lokalnym, o których w ogóle prawdopodobnie nikt nigdy nie usłyszy, bo to są lokalne konflikty czy jakieś lokalne katastrofy naturalne. Ale Caritas Polska działa przy bardzo wielu z tych kryzysów, działa albo bezpośrednio, jak w Jemenie, albo w większości przypadków we współpracy z lokalnymi partnerami, najczęściej są to inni członkowie siedzi Caritas.
Ty zajmujesz się Bliskim Wschodem. To jest miejsce złożone z wielu krajów, w których naprawdę wiele mierzy się z problemami. Z naszej polskiej perspektywy to jest obszar, który w ogóle nas może i powinien interesować, także jeśli chodzi o pomaganie człowiekowi?
Bliski Wschód to jest tak naprawdę kolebka większości cywilizacji, jeśli spojrzeć na to kulturowo czy historycznie. Większość cywilizacji starożytnych istniała, powstała, rozwinęła się właśnie na Bliskim Wschodzie. Stamtąd przyszła cywilizacja, pismo, również dla osób wierzących bardzo często religia. Dzisiaj dla nas, ludzi mieszkających na Zachodzie, Bliski Wschód kojarzy się bardziej z niestabilnością polityczną, z wojnami, ale także z surowcami, bo już nie patrząc na tą przeszłość, o której wspomniałem, w tym momencie chyba najbardziej łączącym resztę świata z Bliskim Wschodem zjawiskiem, czynnikiem, przedmiotem jest ropa naftowa. Widzimy, co się dzieje teraz na stacjach benzynowych. Bliski Wschód to jest miejsce, skąd większość ropy się na świecie wydobywa, więc miejsce, które czy tego chcemy, czy nie chcemy, w zależności od lokalnych konfliktów, wpływa bardzo mocno na nasze życie tutaj na Zachodzie, czy w Polsce.
Spoglądamy na to więc w taki sposób trochę interesowny.
Wszystkie państwa mają swoje interesy. Wszyscy ludzie potrzebują dostępu do jedzenia, do usług. Tak naprawdę benzyna czy ropa naftowa są troszeczkę taką krwią gospodarki na całym świecie. Możemy mówić, że to jest interesowne, czy tak, czy inaczej, ale po prostu bez tej ropy naftowej się nie obejdzie. A to, że rejon jest niestabilny. Żyjemy w czasach gospodarki globalnej, czy tego chcemy, czy nie. Więc jeśli chodzi o Bliski Wschód, to on potrafi bardzo mocno wpłynąć na nasze życie tutaj. Więc lepiej, żebyśmy wiedzieli, co tam się dzieje, lepiej, żebyśmy rozumieli te problemy, żeby być też w stanie lepiej zareagować na to, co się w tych krajach dzieje. Podejść tak bardziej świadomie, po prostu zrozumieć, że tam też mieszkają ludzie tacy jak my, którzy mierzą się z dużo większymi problemami niż my w Polsce.
Na których krajach Bliskiego Wschodu teraz skupia się Wasza pomoc?
Caritas Polska już od wielu lat działa na Bliskim Wschodzie, ale takimi krajami, gdzie prowadzimy najwięcej działań, to jest Syria, Liban, Jemen i Palestyna.
Przykładowa Syria to właściwie, zdaje się, kilkanaście lat waszych działań. To jest długoletnia wojna. Mówię o tym, bo są miejsca, w których właściwie trzeba by pomagać, czy pomaga się latami. To nie są miejsca, w których rozwiązanie i takie mocne wsparcie znajdzie się w ciągu roku czy dwóch.
Tak naprawdę w przypadku takich konfliktów czy kryzysów jak w obecnej Syrii, długotrwała pomoc organizacji pozarządowych jest takim pierwszym krokiem do odbudowy kraju po latach wojny domowej, po latach kryzysu gospodarczego, który tej wojnie towarzyszył. Organizacje działają na trochę innych zasadach. Mają łatwiejsze zarządzanie, łatwiejszą decyzyjność niż państwa. Realizują programy w dużo mniejszej skali niż państwa, czy takie wielkie organizacje międzynarodowe jak ONZ. Więc jest taka jedna, wracając trochę do tematu definicji pomocy humanitarnej, jest taka definicja, która mówi, pomoc humanitarna to droga pomoc dla nielicznych. I myślę, że jest w tym sporo prawdy, bo patrząc od strony kosztów, jest to oczywiście droższe stworzenie jakiegoś małego organizmu, który działa w kryzysie, zastępując państwo na danym obszarze, świadcząc jakieś usługi dla ludności, których ona jest pozbawiona. Jest to droga pomoc, jest to trudna pomoc, jest to pomoc wymagająca stworzenia od podstaw pewnych łańcuchów dostaw, pewnych kanałów zarządzania, ale jest to stworzenie też takiej drogi, żeby w przyszłości w tym kraju, kiedy się sytuacja trochę poprawi, być w stanie w oparciu właśnie o tą bazę zbudowaną przez organizacje międzynarodowe dalej odbudowywać ten kraj już z większymi środkami, inwestycjami z innych państw czy z większą rolą jakiegoś konkretnego kraju, ale organizacje pozarządowe to jest ten pierwszy krok, bo organizacje mogą się łatwiej zaadaptować do trudnych warunków, mają bardzo często doświadczenie w kryzysie. Nie każdy jest w stanie działać, kiedy nad głowami przelatują samoloty, czy jest trzęsienie ziemi i powódź. W normalnych warunkach państwo w takich sytuacjach się po prostu najczęściej wycofuje, zwłaszcza gdy mówimy o państwie, które jest w jakiś sposób już dotknięte kryzysem gospodarczym, czy niestabilne od samego początku. Więc organizacje pozarządowe są takim pierwszym krokiem. Co robić, kiedy już ta sytuacja się trochę poprawi?
A czy ta wieloletniość działań związana jest też ze specyfiką miejsca i kultury? Mam poczucie, że inaczej jest, gdy docieramy do kraju, który ma zupełnie inną codzienność, inną kulturę, inną religię.
To jest bardzo zasadne pytanie i dziękuję Ci za nie. W Caritas Polska wyznajemy zasadę lokalizacji. Co to znaczy? Otóż uważamy, że jeżeli potrzebujemy zrealizować jakiś program pomocowy w kraju odległym od Polski o tysiące kilometrów, to my jako Polacy z Warszawy czy po prostu z Polski nie wiemy, nie znamy języka lokalnego, nie znamy lokalnych uwarunkowań, nie znamy przede wszystkim prawa, jeżeli tam ciągle jest praworządność jakakolwiek. Potrzebujemy pomocy ludności lokalnej. I są tutaj takie dwie główne szkoły w pomocy humanitarnej. Niektórzy zakładają od podstaw swoje biura regionalne, przywożą swoich pracowników z zagranicy, rejestrują działalność i starają się działać bezpośrednio. To się wiąże z dużymi kosztami, to się wiąże z jakimś niezrozumieniem też, zanim te osoby zaczną dobrze się poruszać w tym lokalnym kontekście religii, języka, uwarunkowań jakichś takich lokalnych, to mija dużo czasu i tak naprawdę to też dużo kosztuje. A przy pomocy humanitarnej, która bywa droga, wiemy, że ta efektywność jest bardzo ważnym elementem, żeby te pieniądze trafiały do potrzebujących, a nie na budowę jakiegoś biura. Więc my w Caritas Polska wierzymy w lokalizację, wierzymy, że najlepiej lokalne potrzeby będą rozumiały lokalne organizacje. Dlatego współpracując z Caritas, z naszej sieci Caritas Liban, Caritas Syria, z innymi organizacjami lokalnymi, zanurzonymi w tej lokalnej kulturze, pracujemy z ludźmi, którzy po pierwsze są u siebie w swoim własnym kraju, znają język, znają wszystkie uwarunkowania, nie muszą otwierać nowego biura, bo to biuro już istnieje. Tak naprawdę im trzeba po prostu pomóc przekazując jakieś dary albo przekazując pieniądze na organizowanie pomocy i od pierwszego dnia jesteśmy w stanie pomagać. Nie po 3 miesiącach, tylko po 24 godzinach, czy kiedy ten przelew z Polski dotrze na miejsce.
To teraz powiedzmy trochę więcej, już zacząłeś ten temat, o kulisach pomagania. Jak ten proces pomagania wygląda? W sytuacji, w której dzieje się coś złego, my w Polsce robimy przelewy, bliki, wpłaty do puszek. Chcemy w ten sposób pomóc ludziom, których nie znamy, a którzy mieszkają tysiące kilometrów od nas. A jak potem te pieniądze zamieniane są na konkretną pomoc, która, mamy pewność, trafia do bardzo konkretnego człowieka?
Przy jakimkolwiek kryzysie humanitarnym pierwszym krokiem, jaki trzeba podjąć, jest rozpoznanie potrzeb, zrozumienie, co się dzieje, co jest dokładnie potrzebne. To trzeba zrobić w ciągu pierwszych kilkudziesięciu godzin od wystąpienia kryzysu, zadać sobie pytanie, czy jeżeli w tym kraju nie ma wody, bo zostały przez powódź zatrute źródła i po prostu woda nie jest sanitarnie, nie nadaje się do picia, czy jest woda w tym kraju, tylko trzeba ją przywieźć z innego miejsca, czy trzeba ją sprowadzać z zagranicy? To jest bardzo wiele pytań, które dla nas są już standardem. Po prostu szybko wiemy, jakie pytania zadać, uzyskujemy odpowiedź i zaczynamy działanie. Więc trzeba sobie uświadomić, co mamy, co potrzebujemy, czy możemy to zorganizować na miejscu, co jest preferowane dla nas, bo wierzymy właśnie w tą efektywność finansową. Jeżeli coś się da kupić na miejscu, to lepiej to kupić na miejscu niż pakować to do samolotu czy na statek i za 2 tygodnie to po przejściu przez wszystkie cła, porty i przeładunki trafi do tego potrzebującego. Więc patrząc na pomoc humanitarną, my widzimy w telewizji te obrazki z powodzi czy z trzęsienia ziemi. Widzimy obóz dla uchodźców, w którym wydawane są posiłki albo leki, ale nie zastanawiamy się, skąd te leki się tam wzięły, jak ta żywność trafiła do kuchni polowej takiego obozu, bo pomoc humanitarna działa bardzo podobnie jak wiele przedsiębiorstw. To znaczy, o ile dla przedsiębiorstw celem jest zarabianie i ten interes właścicieli, dla organizacji humanitarnej celem jest pomaganie potrzebującemu, ale wszystkie czynności, które trzeba po drodze wykonać, są bardzo podobne do tego, co dzieje się w firmach. Mamy budżety, mamy łańcuchy dostaw, mamy swoich dostawców, mamy nasze wewnętrzne procedury. Jeżeli coś chcemy kupić, to musimy się zastanowić, czy możemy to kupić tak po prostu, czy musimy zorganizować przetarg, czy musimy zebrać oferty. Wszystko zależy od tego, jak duże to są środki, bo jesteśmy nie tylko zobowiązani pomagać, ale również zobowiązani jesteśmy środki przekazane nam przez darczyńców wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem, w sposób przejrzysty i udokumentować te wydatki. Tak więc to, co u nas dzieje się od kuchni w branży humanitarnej, bardzo łatwo porównać do działań w dowolnej firmie. Mamy kadrę zarządzającą, mamy nasze zebrania cotygodniowe, co robimy, co się wydarzyło. Kontaktujemy się z partnerami, w firmach się kontaktujesz z klientami, ale tutaj mówimy o partnerstwie. Więc tak naprawdę codzienność takiego pracownika humanitarnego w Warszawie jest taką codziennością w większości przypadków, jeżeli on nie jest pracownikiem terenowym, który jest dużo bardziej zagrożony niż zwykły cywil w Warszawie, jest taką pracą biurową. Dużo jest Excela, są telefony, jest odpisywanie na maile, ale to wszystko po prostu jest podyktowane trochę innymi celami niż w przypadku przedsiębiorstw.
Czy jako pracownicy pomocy humanitarnej po informacji o kryzysie wy już wiecie, co czeka nas w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach? Są takie kwestie, które można przewidzieć?
Jeżeli mówimy o państwach, w których realizujemy pomoc od dłuższego czasu, bo wiemy, że tam są potrzeby, one rosną albo przynajmniej nie spadają i utrzymujemy tam wieloletnie programy, to oczywiście jak najbardziej jesteśmy w stanie przewidzieć, co się w danym miejscu dzieje, jak chcemy tam działać, co możemy wykonać w tym czy w następnym roku. Tutaj trudniejsze jest, myślę, znalezienie środków, bo często ludzie są po prostu mamy coraz tyle informacji w mediach, jak ktoś nie pamięta o wojnie w Jemenie, to czemu miałby nagle płacić na jakichś Jemeńczyków, prawda? Więc wiemy, co robić, to jest przewidywalne. Trudnością jest znalezienie czasami na to środków. W sytuacji, kiedy nagle coś nieprzewidzianego się wydarzy, to moim zdaniem bardzo mocno przemawia do wyobraźni słuchaczy czy oglądających wiadomości. Ludzie bardzo chcą pomagać i na tej pierwszej fali po jakimś wydarzeniu, jak teraz na przykład były te powodzie w Nepalu, to ludzie bardzo chętnie w takim odruchu serca wpłacają i ta pomoc idzie tak bardzo typowo humanitarnie. Tak jak powiedziałem, rozpoznajemy potrzeby, rozmawiamy z partnerem, przesyłamy mu środki, akceptujemy jakiś plan działania i tego nie sposób przewidzieć, ale jednocześnie mamy nasze procedury, przeszliśmy setki razy przez takie wydarzenia, więc wiemy, czego się spodziewać, nie wiedząc, kiedy to się stanie, ale wiemy, jak reagować.
A wiecie, albo sami sobie stawiacie taką granicę, do którego momentu działa ta wasza pomoc, nazwałabym ją doraźną, a w którym momencie trzeba ją zamienić na coś bardziej długofalowego?
Mówimy o pomocy doraźnej właśnie w tych sytuacjach kryzysu, a kiedy już ten kryzys dało się jakoś opanować i jeżeli mamy taką możliwość, przestrzeń, to przechodzimy do tego etapu odbudowy, do pomocy jakiejś zwiększającej podmiotowość osób dotkniętych takim kryzysem. Więc mówiąc na przykładach, jeżeli w tym momencie w Nepalu jest powódź, to śpieszymy z pomocą tą doraźną, pomagając tym osobom znaleźć schronienie, nakarmić je, zapewnić im jakieś takie bezpieczeństwo fizyczne. Także czasami wsparcie psychiczne, bo tracąc dobytek życia w wyniku takiej powodzi, bardzo często człowiek zadaje sobie pytanie, no przeżyłem, ale co dalej? Całe moje życie popłynęło z tą powodzią. Więc to też jest element, to może być element pomocy, takie wsparcie psychospołeczne. No ale kiedy już wiemy, że powódź się skończyła, można wracać w swoje strony, gdzie oczywiście niewiele jest, ale przychodzi ten etap odbudowy. Trzeba się zastanowić, co odbudować. To oczywiście wiadomo, że to są w skali państwowej to są rozwiązania, ale w takiej skali mikro trzeba zabezpieczyć na przykład możliwość edukacji dla dzieci, żeby nie straciły tego dzieciństwa w całości, tylko chociaż się czegoś nauczyły. Więc etap odbudowy następuje po etapie tej pomocy doraźnej, a kiedy mówimy już o pewnej stabilności, że wiemy, że w danym kraju być może sytuacja ekonomiczna nie jest dobra, ale przynajmniej nie ma bezpośredniego zagrożenia, ten kryzys bezpośredni się jakoś skończył, to możemy mówić o pomocy rozwojowej. Możemy aktywizować zawodowo osoby, które tam mieszkają, szkolić je, pomóc im wziąć swój los we własne ręce.
Bezmiar. O bezmiarze życia. Bezmiar.
A jak pomagać w sytuacji, w której mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym, nawet jeśli wydaje się, że ta najgłośniejsza fala za nami, ale wojna trwa. Jak tutaj można skutecznie pomagać? Jak wy to robicie?
Tutaj trzeba brać pod uwagę wiele czynników. Powiedziałem wcześniej trochę o codzienności takiego pracownika biurowego w Warszawie, a w tym przypadku do gry wchodzą pracownicy terenowi, na których spoczywa dużo większa odpowiedzialność, dużo większe obciążenie psychiczne i bezpośrednie zagrożenie życia. Po pierwsze, musimy przestrzegać pewnych procedur bezpieczeństwa, żeby minimalizować ryzyko, bo mamy pomagać, a nie samemu wymagać pomocy, prawda? Więc to jest pierwsze. I dlatego właśnie też wolimy, żeby to miejscowi brali na siebie te działania, bo oni wiedzą, jak się tam poruszać. Osoby mieszkające na Bliskim Wschodzie znają te uwarunkowania, są do nich przyzwyczajone i bardziej zwinne w takim przemieszczaniu się po tych zawiłościach. Więc mamy procedury, współpracujemy z lokalnymi organizacjami. Musimy zachować jako organizacje pomocowe całkowitą bezstronność. Nie opowiadamy się po żadnej ze stron. We wszelkich naszych wypowiedziach publicznych musimy się powstrzymywać od komentarzy, od stawania po którejkolwiek ze stron, tak żeby samemu być bezpiecznymi i żeby umożliwić sobie niesienie pomocy. Bo bardzo często to jest tak, że organizacje polityczne w danym kraju, na które możemy patrzeć w taki czy inny sposób, ale to one decydują, czy dostajemy pozwolenie na prowadzenie działań, czy nie. Więc my mamy nieść pomoc, nie angażując się za bardzo w politykę.
Wyobrażam sobie, że to musi być szczególnie trudne, kiedy widzi się z bliska ludzkie cierpienie, kiedy widzimy, kto strzela albo kto czyha na czyjeś życie. Dosłownie mam teraz na myśli chociażby konflikt izraelsko-palestyński.
Oczywiście my zawsze jako organizacje pozarządowe stajemy na stanowisku, że musi być przestrzegane międzynarodowe prawo humanitarne, żebyśmy my byli w stanie nieść pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Więc
to prawo humanitarne nie jest przestrzegane i niestety świat na to patrzy.
Nie jest przestrzegane. My natomiast mamy prawo i obowiązek mówić o tym, że powinno być przestrzegane i wytykać konkretne naruszenia. I to robimy. Mamy też my jako sieć Caritas pewne możliwości działania przez lokalne kościoły, które też ze swojej strony wywierają naciski na kręgi rządzące w różnych krajach. Sytuacja jest ciężka. O zbrodniach wojennych niekiedy bardzo ciężko mówić w przestrzeni publicznej, bo istnieje pewien opór przed nazywaniem rzeczy po imieniu. My na tyle, na ile możemy, nie angażując się politycznie, ale wzywamy do przestrzegania tych międzynarodowych norm. A jaki jest tego rezultat? No ciężko powiedzieć, zależy od kraju, bo są kraje, które bardziej przestrzegają tych zasad, są takie, które ich mniej przestrzegają albo wcale. Niestety to jest od nas niezależne.
Wspomniałeś o pomaganiu w sytuacji, gdy brakuje wody albo gdy ta woda jest zanieczyszczona, gdy brakuje dachu nad głową, gdy brakuje dostępu do edukacji. To wszystko oczywiście jest straszne i tutaj absolutnie trzeba działać międzynarodowo, żeby pomóc, no ale w kontekście tych konfliktów zbrojnych, gdy właściwie cały czas stoicie trochę na linii ognia, gdy jesteście świadkami okrucieństwa, które się dzieje, to w ogóle można pomóc, da się w takich sytuacjach jakoś tam odnaleźć i pomagać, zachowując zimną krew?
Oczywiście bardzo często to zależy od skali konfliktu, na ile to jest intensywny konflikt. Natomiast w bardzo wielu przypadkach w sytuacji konfliktów zbrojnych typu wojna domowa bardzo często w interesie poszczególnych stron kontrolujących dane terytorium jest umożliwienie organizacjom humanitarnym docieranie z jakimiś usługami, na przykład pomocą medyczną do obszarów pod kontrolą danej strony, bo to po pierwsze uwalnia ich od odpowiedzialności w pewnych miejscach, od wzięcia odpowiedzialności. Również mogą to wykorzystywać no tak nieładnie propagandowo, że my dopuszczamy tutaj pomoc humanitarną, więc to my jesteśmy tymi dobrymi. My nie możemy na to patrzeć w ten sposób, czy to osądzać, bo tak jak mówiłem, dla nas celem jest umożliwienie ludziom potrzebującym uzyskania chociażby namiastki normalnego życia w tych ciężkich warunkach kryzysu.
Z jakimi potrzebami w takich dramatycznych sytuacjach się spotkaliście, poza tymi, które wymieniliśmy?
Mógłbym tutaj wspomnieć o Jemenie, który znam bardzo, bardzo dobrze przez 2 lata pracy na miejscu. Długoletnia, 11-letnia wojna domowa doprowadziła do tego, że ponad połowa placówek służby zdrowia po prostu została zamknięta, jest nieczynna. Ta druga połowa jakoś, powiedzmy, że działa w ograniczonym zakresie, ale przez kryzys gospodarczy, przez wyjazd lekarzy czy personelu medycznego, usługi dostarczane przez te kliniki są na najgorszym poziomie albo są płatne. Tak więc zwykły człowiek, którego dochód nie przekracza tam $100 miesięcznie, musi nagle zapłacić $50 za wizytę prywatnie w klinice, żeby dostać leki dla dziecka. I to myślę, że w krajach kryzysu to jest bardzo częsty problem. Taki rozjazd między możliwościami finansowymi danego beneficjenta, a tym, ile kosztują realnie rynkowo usługi, które powinny być gwarantowane przez państwo, ale z powodu słabości lub braku tego państwa trzeba sobie radzić we własnym zakresie. I tutaj wchodzą organizacje takie jak Caritas, dzięki którym można uzyskać pomoc na miejscu za darmo, bezwarunkowo.
Bezmiar w Radiu Lublin.
Radosław Sterna, kierownik do spraw pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie Caritas Polska, jest dziś gościem Radia Lublin. W audycji Bezmiar rozmawiamy o pomocy humanitarnej właśnie. Radku, zanim zostałeś kierownikiem do spraw pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie, przez 2 lata byłeś szefem misji w Jemenie. Dlaczego Jemen potrzebował i potrzebuje wsparcia?
Jemen potrzebuje wsparcia ze względu na trwającą już ponad 11 lat wojnę domową, która nie zmierza ku rozstrzygnięciu. Ta wojna być może nie jest jakąś najbardziej intensywną, ale przekłada się na sytuację gospodarczą bardzo mocno. Panuje bardzo wysokie bezrobocie. Przez blokadę gospodarczą również nie wszystkie towary są do Jemenu, zwłaszcza północnego Jemenu, wywożone. W wyniku czego ludność jest bardzo biedna, nie ma usług gwarantowanych przez państwo. Państwo istnieje, ale jest bardzo słabe, za wszystko trzeba płacić. System podatkowy nie jest niestety zbyt funkcjonalny. Jemen nie ma też wielu zasobów naturalnych, które w sytuacji wojny mógłby łatwo eksportować, więc tak to wygląda.
Jak pomagać dzisiaj w Jemenie, gdy, tak jak zauważyłeś na początku naszej rozmowy, my po jakimś czasie już zapominamy o tym, że są miejsca potrzebujące, bo pomoc tam w pierwszej kolejności szła kilka lat wcześniej na przykład. Dziś już także z innych powodów coraz mniej pomagamy walczącej z Rosją Ukrainie. Mniej, mam wrażenie, też trochę skupiamy się na Syrii, bo przecież ta pomoc też trwa już kilkanaście lat. Tu jest jakiś sposób na to, żebyśmy pokazali i wy w Caritas Polska i inne organizacje ze świata, żeby pokazały, że te miejsca i ci ludzie nie są nam obojętni?
To jest bardzo trudne pytanie, na które nie ma łatwych odpowiedzi, bo do pomagania najbardziej potrzeba jest pieniędzy. To już nie są te czasy, gdy po prostu się robiło jakąś zbiórkę na osiedlu i potem się wysyłało samochodem jakieś przedmioty. To nie te czasy. Teraz ta pomoc jest dużo bardziej międzynarodowa, odległości są coraz większe, potrzeby też rosną, bo nie czarujmy się, na świecie jest coraz więcej konfliktów. Wiele państw świadomie odchodzi od kontrybucji na rzecz organizacji humanitarnych. Była przecież decyzja w Stanach Zjednoczonych o likwidacji funduszu USAID. Były analogiczne decyzje o cięciach w wielu państwach zachodniej Europy, więc od tej strony ta pomoc niestety wygląda gorzej. My w Caritas w dużej mierze opieramy się na darczyńcach indywidualnych, jak to mówimy, na wdowim groszu, bo wdowi grosz zebrany z miliona osób, to tak naprawdę to są bardzo realne, duże środki, które można w dobry sposób wykorzystać. Ale tak, to jest ciężka sprawa. Nie da się wszystkim pomóc, bo konfliktów jest coraz więcej. Nie da się wszystkim pomóc, bo środki są ograniczone. Tym niemniej bardzo ważne jest pomaganie, bo nie tylko jest to taka dosłowna pomoc, ale również jest to danie pewnej nadziei osobom, które tej pomocy doświadczają, bo to jest takie powiedzenie im: pamiętamy o tobie, jesteśmy ci w stanie pomóc w ograniczonym stopniu, ale pamiętamy o tobie, nie jesteś sam, i dla wielu osób to jest bardzo ważne.
Na jakich miejscach skupia się dziś pomoc Caritas Polska? Ty zajmujesz się tym stykiem Europa, Azja, Afryka. Gdzie jeszcze pomagacie?
Tak naprawdę działamy w bardzo wielu krajach na całym świecie. Ameryka Południowa, Azja, Bliski Wschód, Europa Wschodnia, czy nawet Polska, bo tu też przecież Caritas ma bardzo wiele projektów. Wiele zależy od tego, gdzie pomoc w danym momencie jest potrzebna, bo to też się zmienia. Jesteśmy obecni w bardzo wielu miejscach. Tam, gdzie istnieje lokalna Caritas, tam jest potencjał do wspólnego działania.
Rozumiem, że często potrzeby są różne w zależności od problemu oczywiście, ale czy ludzie potrzebują podobnych rzeczy?
Jak najbardziej. Ludzie potrzebują tego samego. Potrzebują na całym świecie takiej przewidywalności następnego dnia. Czy będę mieć jutro co jeść? Czy moje dziecko pójdzie do szkoły? Czy mój dom będzie stał na swoim miejscu? Oczywiście do tego dochodzą rozmaite potrzeby medyczne, ale co do zasady, my ludzie jesteśmy wszędzie tacy sami i mamy takie same potrzeby, tylko różnie jest z dostępnością do tego, co świat nam może zaoferować.
My czasem myślimy o pomocy humanitarnej właśnie w kontekście kraju, społeczeństwa, często obcego społeczeństwa, o którym czytamy, słyszymy w radiu, oglądamy w internecie lub w telewizji. A chyba warto sobie też wyobrazić konkretnego człowieka, konkretną rodzinę. Wy jako Caritas Polska także macie takie działanie, w którym można pomóc konkretnej rodzinie na przykład.
Tak, tutaj nawiązujesz do naszego flagowego programu Rodzina Rodzinie, który w tym roku świętuje dziesięciolecie. Przy czym ten konkretny aspekt, że dana rodzina w Polsce pomagała danej rodzinie w Syrii, bo to chodziło o Syrię, istniał tylko na początku tego programu, kiedy to było realne, kiedy ta skala była na tyle mała, że dało się to po prostu kontrolować, że faktycznie ta rodzina Kowalskich mogła pomóc jakiejś rodzinie z Aleppo. Wraz ze wzrostem tego programu, bo on faktycznie bardzo się rozrósł, do tej pory 60 tysięcy rodzin w Libanie, Syrii, Palestynie, Ukrainie uczestniczyło w tym programie. Musieliśmy tym zacząć zarządzać bardziej z góry, przez partnerów, już nie angażując poszczególnych rodzin, bo wtedy byśmy nie zrobili 10% tego, co do tej pory nam się udało.
Będę trzymała się tego, że wciąż warto sobie wyobrazić konkretnego człowieka, któremu pomagamy, że to inaczej wpływa na naszą chęć pomagania, gdy bardziej empatycznie wyobrazimy sobie człowieka po drugiej stronie.
W pełni się zgodzę. Jeżeli się zobaczy tą osobę, zobaczy się człowieka w człowieku, to jest wola, żeby mu pomóc, bo jest kimś, kogo możesz poznać, kogo możesz sobie wyobrazić, a nie po prostu taką jakąś bezimienną rzeszą z obcego państwa, którego nie rozumiemy, które jest inne, które jest daleko, ale tak naprawdę to jest ten sam człowiek, tylko może mówi trochę innym językiem.
A czy pracownicy misji humanitarnych chcą i mogą poznawać właśnie konkretnego człowieka już tam gdzieś na miejscu, czy to raczej nie jest zalecane, bo no, ja sobie wyobrażam, że z jednej strony dobrze, bo wiesz dokładnie, komu pomagamy, poznajesz dane miejsce, społeczność, kulturę. Z drugiej strony nie wiem, czy ja bym psychicznie dała radę, widząc to nieszczęście i widząc konkretnego człowieka i kolejną osobę i kolejną.
Myślę, że tutaj w tym pytaniu można odpowiadać na wielu poziomach. Bo jest też coś takiego, jak nazwę to nieładnie, turystyką humanitarną, że ktoś sobie pojedzie na miesiąc, popomaga i ma wspaniałą przygodę, w której się czuje ważny, że komuś pomógł. Chociaż to jest między nami bardzo nieefektywne finansowo. Dlatego my, mając możliwość oczywiście raz na jakiś czas przy okazji wizyt monitorujących, kiedy po prostu jedziemy na miejsce danego kraju i sprawdzamy, czy te środki były wydane zgodnie z przeznaczeniem, czy wszystko się zgadza, czy tam nie doszło do jakiejś malwersacji. Mamy możliwość poznania takich ludzi, żeby ich zapytać, czy faktycznie dostajesz taką pomoc, czy ktoś cię tutaj nie robi w konia. Ale de facto najczęściej to na pierwszej linii są ci nasi lokalni partnerzy, którzy współpracują z takimi odbiorcami pomocy na co dzień. My czasami tam jeździmy, ale co do zasady to trzymamy się naszych zadań w Polsce, a te działania terenowe pozostawiamy najczęściej partnerom.
Bezmiar w Radiu Lublin.
Gdy dzieje się źle, gdy wybucha konflikt, gdy kataklizm dotyka danego miejsca, to działają często różne organizacje pomocowe. Potraficie ze sobą dobrze współpracować? Czy może jesteście dla siebie konkurencją? Jak to działa?
Jak najbardziej ze sobą współpracujemy. W krajach takich jak Jemen czy Syria regularnie nasi przedstawiciele spotykają się z reprezentantami innych organizacji humanitarnych czy pomocowych na tak zwanych spotkaniach klastrowych. Jest na przykład klaster zdrowia, na spotkaniach którego rozmawia się między kilkudziesięcioma organizacjami, co teraz gdzie robicie, żebyśmy nie duplikowali pomocy, żebyśmy nie mieli dziur na mapie, że tutaj nie będzie usług, a gdzie indziej dwie organizacje będą robiły to samo. Więc jak najbardziej to jest takim naszym etycznym obowiązkiem, żeby te działania koordynować z innymi. Jeśli chodzi o konkurencyjność, zawsze w jakimś stopniu będzie konkurencyjność, jeśli chodzi o dostęp do środków, z których korzystamy. Tak na przykład, jeżeli są granty rozmaite humanitarne, ubiega się o nie wiele organizacji, lecz tylko kilka z nich je ostatecznie otrzyma. Wierząc w bezstronność osób oceniających te wnioski, ufamy, że ta najlepsza organizacja dostanie taki grant i go spożytkuje na miejscu zgodnie z przeznaczeniem.
Dopytam Cię na koniec audycji jeszcze, Radku, o to, o co pewnie pytają Cię niektórzy, czyli z jakimi najtrudniejszymi sytuacjami Ty spotkałeś się podczas tej kilkuletniej pracy w zakresie pomocy humanitarnej?
Myślę, że było wiele sytuacji, które na swój sposób były dotkliwe, czasami niebezpieczne, a czasami bardziej uciążliwe. Przykładowo, będąc w Jemenie, człowiek mieszka na stałe na terenie strzeżonego, nazwijmy to, obiektu, ośrodka, no, budynku, w którym mieści się nasza misja na miejscu. Ze względu na rozmaite ryzyka, ryzyka porwań cudzoziemców dla okupu, no, generalnie człowiek nie przemieszcza się sam, zwłaszcza w nocy. Istnieje pewna, nazwijmy to, taka niepisana zasada, czasami pisana wśród organizacji, że mamy taką godzinę policyjną po 22, po 21, w zależności od tego, jaka to jest organizacja, już kategorycznie nie wychodzimy z biura, nie przemieszczamy się nawet w ciągu dnia bez członka ochrony. Więc w pewnym momencie, jak się skończy dzień roboczy, wszyscy już wyjdą z biura, ci pracownicy lokalni, to taki przedstawiciel zagraniczny zostaje sam w biurze i musi sobie ten czas zorganizować. Nigdzie nie wyjdzie, internet jest słaby, bo mówimy o krajach, które są naprawdę w kiepskiej sytuacji, więc co tutaj robić? I trzeba sobie zaplanować czas bardzo dobrze. Kiedy czytam książkę, kiedy pójdę na bieżnię, kiedy sobie poćwiczę, kiedy może postaram się obejrzeć coś w internecie, jeżeli akurat będzie w miarę dobra przepustowość łącza. Więc jest wyzwaniem, w wielu przypadkach jest jakaś taka samotność. Natomiast to jest tylko jedna strona medalu, bo pomoc humanitarna to jest też pomoc w bardzo niebezpiecznych rejonach, gdzie po prostu grozi ci śmierć, bo spadnie na ciebie bomba. My mieliśmy wiele wyjazdów w Caritas Polska, które były, pomimo wszelkich procedur bezpieczeństwa, zawsze jest pewne niebezpieczeństwo, zawsze, nie da się tego zlikwidować. Więc miałem takie sytuacje, że kilka kilometrów ode mnie, 3 kilometry, było bombardowanie, bardzo dotkliwie zniszczona jakaś okolica. Natomiast powiem tak, my pracownicy humanitarni w ostatnich latach jesteśmy coraz ciężej doświadczani przez rzeczywistość. W 1924 roku zginął polski pracownik World's Kitchen, Damian Sobul. Zginął pełniąc swoje obowiązki, niosąc pomoc. Zginął w bombardowaniu, nielegalnym bombardowaniu konwoju, który był oznaczony, że to jest konwój humanitarny. I to też jest niebezpieczeństwo. My w Caritas nie mierzymy się aż tak z takim niebezpieczeństwem, bo działamy przez partnerów lokalnych i to oni niosą na sobie ten ciężar, to niebezpieczeństwo spoczywa na nich, ale to jest element naszej pracy i będzie nim, pozostanie, bo praca humanitarna jest pracą, która po prostu potrafi być bardzo niebezpieczna.
Jak długo można wykonywać taką pracę, Radku?
Ja myślę, że to zależy od człowieka. Jeżeli ktoś ma w sobie te predyspozycje i czuje, że zamiast osiągania targetów 600% sprzedaży, woli jednak zmieniać świat i pomagać ludziom, to może pracować nawet całe życie w tej branży. Ale są też przypadki osób, które doznają po prostu traumy w wyniku tej pracy, w wyniku zagrożenia, w wyniku bombardowań i wymagają po prostu wsparcia psychologicznego, terapii. Tak jak po prostu ludzie, którzy w tych krajach działania wymagają jej tak samo.
Wydaje mi się, że trudne jest też to, co dotyka wielu osób choćby z pomocy społecznej w Polsce, czyli ta świadomość, że właściwie zawsze będzie ten człowiek potrzebujący i zawsze będzie ten problem, na który trzeba reagować, że to nie jest projekt, który się skończy happy endem i wracamy do domu.
No, to są takie nasze marzenia, żeby zamknąć gdzieś jakąś misję, bo zadanie zostało wypełnione i konflikt został zażegnany. Czasami tak się dzieje. Czasami, kiedy mamy kryzysy, takie bardziej klęski żywiołowe, to w pewnym momencie ta misja się kończy, bo faktycznie już więcej nie da się zrobić. Komu pomogliśmy, to pomogliśmy. Ale są takie przypadki, jak te kraje ogarnięte długotrwałym konfliktem, gdzie wiemy, że ani nie będzie pieniędzy, ani nie będziemy w stanie pomóc wszystkim. Tym niemniej, nawet pomimo tej świadomości, trzeba to kontynuować dla dobra ludzi, którzy tę pomoc dostaną.
Radku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, za pakiet informacji, za wyjaśnienie trochę od podszewki, jak wygląda praca na misjach humanitarnych. Wiemy, że w wielu miejscach są osoby potrzebujące, które otrzymują wsparcie od Caritas Polska, a więc i od konkretnych ludzi, także od Polaków. Czy są teraz jakieś miejsca, na które Ty chciałbyś naszą uwagę zwrócić w sposób szczególny? Naszą mam na myśli, moją, słuchaczy Radia Lublin. Gdybyśmy teraz chcieli otworzyć telefon, zrobić przelew, to jest trudne, bo jest tylu potrzebujących, jak wybrać, ale co powiedziałbyś, komu pomóc teraz?
Caritas Polska rozpoczęła właśnie zbiórkę na pomoc dla Nepalu dotkniętego powodziami. Więc zachęcam Państwa do wsparcia tej pomocy na stronie www.caritas.pl. Znajdziecie Państwo więcej informacji, a obok tego zachęcam do wspierania naszego programu Rodzina Rodzinie, który świętuje już 10 lat. Ta sama strona internetowa caritas.pl/rodzina, pomoc, która zmienia życie ludzi na miejscu.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Lublin był Radosław Sterna z Caritas Polska, kierownik do spraw pomocy humanitarnej na Bliskim Wschodzie. Nasza audycja do posłuchania także na stronie internetowej Radia Lublin i z podcastów. Agnieszka Krawiec, do usłyszenia.